Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O prawdziwym pokoju niesionym przez Boże Narodzenie mówił Benedykt XVI na Anioł Pański. Papież pozdrowił też kardynała Glempa i arcybiskupa Muszyńskiego.
Środowisko żydowskie krytycznie przyjęło ogłoszenie heroiczności cnót Piusa XII.
Chrześcijanie z Gazy mają nadzieję na odwiedzenie w święta Betlejem.
20 grudnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Boże Narodzenie nie jest bajką dla dzieci, ale odpowiedzią Boga na dramat ludzkości poszukującej prawdziwego pokoju. Mówił o tym Benedykt XVI podczas niedzielnego spotkania z wiernymi. W rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański papież nawiązał do dzisiejszych czytań liturgicznych, zwłaszcza do proroctwa Micheasza, zapowiadającego narodzenie Mesjasza w Betlejem i królowanie pokoju.
Właśnie ten ostatni aspekt proroctwa, mówiący o mesjańskim pokoju, każe nam w szczególny sposób podkreślić, że Betlejem jest także miastem symbolem pokoju w Ziemi Świętej i na całym świecie. Niestety w naszych czasach nie przedstawia ono osiągniętego i trwałego pokoju, lecz pokój z trudem wypatrywany i oczekiwany. Bóg jednak nigdy nie godzi się z takim stanem rzeczy. Dlatego i w tym roku, tak w Betlejem, jak i na całym świecie, ponowi się w Kościele tajemnica Bożego Narodzenia. Proroctwo pokoju dla każdego człowieka, które zobowiązuje chrześcijan do wejścia w ograniczenia, w często nieznane i ukryte dramaty i w życiowe konflikty z jezusowymi uczuciami, by stać się wszędzie narzędziami i zwiastunami pokoju, by nieść miłość tam, gdzie jest nienawiść, przebaczenie tam, gdzie jest zniewaga, radość tam, gdzie jest smutek, a prawdę tam, gdzie jest błąd, zgodnie z pięknymi słowami znanej franciszkańskiej modlitwy.
Ojciec Święty zachęcił wiernych, by na poważnie przyjęli Micheaszowe proroctwo pokoju i otworzyli na oścież drzwi przychodzącemu Mesjaszowi na wzór Maryi i Józefa. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do najnowszych wydarzeń w Gnieźnie.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Od wczoraj arcybiskup gnieźnieński jest prymasem Polski. Ten honorowy tytuł powraca do najstarszej metropolii na ziemiach polskich, związane z kultem świętego Wojciecha, patrona Polski. Kardynałowi Józefowi Glempowi dziękuję za jego prymasowską posługę w trudnym okresie przemian. Arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu życzę wielu łask Bożych. Całemu Kościołowi z Polsce serca błogosławień.
Szerokim echem odbiła się decyzja Benedykta XVI uznająca heroiczność cnót Piusa XII. Z wielkim krytycyzmem, czego należało się zresztą spodziewać, przyjęła ją część środowisk żydowskich. Dla wielu jest ona jednak oznaką dużej odwagi i wolności w decydowaniu Benedykta XVI, który podjął takie postanowienie w imię prawdy, wiedząc, że będzie za to szeroko krytykowany.
W tym kontekście warto przypomnieć, że za niespełna miesiąc papież odwiedzi rzymską synagogę. Włoscy komentatorzy podkreślają, że zostanie tam chłodno przyjęty, co ma według nich sugerować krytyczny komunikat po wczorajszym ogłoszeniu heroiczności cnót Piusa XII. Nie zamierzamy w żaden sposób ingerować w wewnętrzne decyzje Kościoła. Jeżeli jednak uznanie heroiczności cnót miałoby oznaczać ostateczną i jednostronną ocenę historycznej działalności Piusa XII, powtarzamy, że nasza ocena pozostaje krytyczna, czytamy w oświadczeniu włoskich środowisk żydowskich. Autorzy noty przypominają jednocześnie, że Komisja Wspólna Historyków Żydowskich i Watykanu wciąż oczekuje na dostęp do archiwaliów z okresu pontyfikatu Piusa XII.
Izrael uznaje decyzję w sprawie kanonizacji za wewnętrzną sprawę Kościoła. Jednocześnie jest przekonany o konieczności zbadania przez historyków postawy Piusa XII w czasie Holokaustu, stwierdził z kolei rzecznik izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Igal Palmor. Natomiast według rabina Dawida Rozena, stojącego na czele Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego do spraw konsultacji międzyreligijnych, decyzja Watykanu jest wyrazem braku wrażliwości na kwestie podnoszone w tej sprawie przez wspólnotę żydowską. Wyraził on zarazem nadzieję, że nie jest to zapowiedź przyspieszenia, gdy chodzi o beatyfikację Piusa XII.
O tym, że decyzja o uznaniu heroiczności cnót wielu zaskoczyła, mówi też relator w procesie beatyfikacyjnym Piusa XII, ksiądz Peter Gumpel. Wskazuje zarazem, że o ostatecznej decyzji w tej sprawie zadecydowało całe życie Eugenio Pacellego.
Dekret o heroiczności cnót Piusa XII potwierdza, że żył on wszystkimi cnotami przez całe swoje życie w najlepszej wierze, zgodnie z sumieniem i wolą Bożą jako papież, ale również jako pracownik sekretariatu stanu, jako nuncjusz apostolski i w końcu jako sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Dekret taki nie znaczy ani, że ktoś był nieomylny we wszystkich swoich decyzjach, ani także tego, że nie istnieje w jego przypadku jakaś mała niedoskonałość. Jeśli jednak ogarniemy całe jego życie, co zresztą dekret potwierdza, to osoba ta zawsze robiła wszystko mając dobre zamiary, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem, po zasięgnięciu rady odpowiednich osób, poprzez modlitwę i prawdziwą więź z Bogiem w myśl zasady: mogę to uczynić, albo nie mogę tego zrobić.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Katolicy północnego Pakistanu przygotowują się do Bożego Narodzenia w atmosferze prześladowań i ataków terrorystycznych. Ze względu na niepewną sytuację, atmosferę gruźb i ataki zbrojne, których celem są wyznawcy Chrystusa, odwołano większość świątecznych uroczystości. To będzie ciche Boże Narodzenie, powiedział przewodniczący Episkopatu Pakistanu arcybiskup Lawrence Saldana. Świętować będziemy raczej rodzinnie niż z zewnętrzną pompą. Będzie to okazja, by w takiej atmosferze odkryć prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia z nadzieją na powrót harmonii i pokoju.
Wzrost niepewności w Pakistanie związany jest z rozpoczętą w połowie października operacją zbrojną przeciw talibom w prowincjach graniczących z Afganistanem. Natomiast wpływowi przywódcy muzułmańscy wydali fatwę, czyli islamski dekret religijny wzywający do samobójczych ataków i podkładania bomb niemuzułmanom. Sytuacja niepewności i zastraszenia dotyka wszystkich mniejszości religijnych w Pakistanie.
Przyjdźcie celebrować ze mną Boże Narodzenie w Gazie. Taki apel wystosował arcybiskup Fuad Tual z okazji świątecznej wizyty w parafii katolickiej liczącej około 200 wiernych w Gazie. Wraz z patriarchą łacińskim Jerozolimy do strefy Gazy udali się przedstawiciele europejskich organizacji charytatywnych, które pragną utworzyć mosty solidarności pomiędzy strefą Gazy i 100 europejskimi miastami gotowymi uczcić Boże Narodzenie konkretnym wsparciem tamtejszej ludności.
Tegoroczna celebracja Bożego Narodzenia z katolikami mieszkającymi w strefie Gazy z perspektywy pierwszej rocznicy inwazji izraelskiej ma dla arcybiskupa Tuala bardzo wymowne znaczenie. Wspominając tamte wydarzenia, patriarcha wyznaje: naszą bronią przeciwko zwątpieniu i załamaniu była modlitwa oraz świadomość komunii z kościołami oraz chrześcijanami z całego świata. Wojna w strefie Gazy, która pochłonęła ogromną liczbę ofiar, wśród których setki dzieci, oraz spowodowała zniszczenie domów, szkół i szpitali, zamieniła święto celebrujące życie w żałobę i rozpacz. Jeszcze dzisiaj skutki tamtych tragicznych tygodni sprzed roku są bardzo widoczne w życiu ludności Gazy. Dlatego patriarcha Tual apeluje: także w tym roku zjednoczmy się w ufnej modlitwie do Boga pokoju oraz otoczmy solidarnością tych, którzy cierpią. Z Betlejem dla Radia Watykańskiego ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Promykiem nadziei dla mieszkańców Gazy może stać się zapowiadana przez wojskowe dowództwo możliwość otwarcia na okres świąteczny przejść granicznych strefy w celu umożliwienia chrześcijańskim obywatelom odwiedzenia Betlejem i celebrowania świąt w Grocie Narodzenia. Niepotwierdzona jeszcze oficjalnie informacja wydaje się być wynikiem starań kościołów chrześcijańskich Ziemi Świętej o złagodzenie blokady terytorium Gazy i zapewnienie wiernym swobodnego dostępu do miejsc świętych.
10 lat temu Chiny odzyskały kontrolę nad byłą kolonią portugalską, Macau. Całe miasto modli się dziś za pomyślność regionu pod nowymi rządami. Po nabożeństwach zorganizowano manifestację domagającą się od rządu ograniczenia plagi korupcji, która zwielokrotniła się po powrocie pod parasol rządu w Pekinie. W Macau składa dziś wizytę prezydent Chin, mający powołać nowego gubernatora tego specjalnego regionu administracyjnego.
Jesteśmy bardzo zaniepokojeni rozmiarem korupcji, powiedział biskup José Lai Hung Seng. Ordynariusz Macau dodał, że wraz z powrotem do HRL region doświadczał opieszałości w stosowaniu prawa i opóźnień wymiaru sprawiedliwości. Wyzwaniem dla tamtejszego kościoła jest przede wszystkim ateizm, gdyż ponad 60% mieszkańców regionu deklaruje taki właśnie światopogląd. Kolejną trudnością jest rozwój w Makau jedynie biznesu hazardowego. W czasach dominium portugalskiego było jedynie 13 kasyn, teraz są 33. Władze chińskie chcą, by tylko w wydzielonych miastach możliwy był dostęp do hazardu, dlatego ma się on skoncentrować tylko w tym mieście. Kościół z dużym niepokojem obserwuje skutki wywołane przez rozwój biznesu hazardowego, a przede wszystkim związaną z nim demoralizację.
Katolicy stanowią około 6% mieszkańców. Po powrocie do Chin Kościół nie doświadczył żadnych form dyskryminacji czy prześladowań. Niepokojące są już jednak ingerencje w systemy edukacyjne katolickich szkół czy obniżający się do standardów chińskich poziom opieki medycznej. Nadzieją dla kościoła Macau jest napływ imigrantów filipińskich, którzy najczęściej są praktykującymi katolikami. Duchowni diecezji Macau mają swobodny kontakt z kościołem chińskim, choć administracyjnie ordynariusz podlega bezpośrednio stolicy apostolskiej.
Pod koniec roku Światowa Organizacja Zdrowia publikuje bilans swoich imponujących osiągnięć w zakresie zwalczania gruźlicy oraz malarii na świecie. Z dużą satysfakcją należy odnotować, iż w ciągu ostatnich 15 lat wyleczono z gruźlicy 36 milionów chorych.
Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej metody DOTS, taniej i bardzo skutecznej formy leczenia pod ścisłą kontrolą lekarską, ratuje się przeciętnie 90% chorych. Jedynie w ciągu ostatniego roku, dzięki tej metodzie wprowadzonej w życie przez WHO, wyleczono ponad 2 miliony osób na świecie. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia wyraża satysfakcję z powodu postępującego spadku ilości ofiar malarii. Dzieje się to skutkiem uzyskania w tym roku od donatorów prawie 2 miliardów dolarów, znacznie większej niż dotychczas ilości środków na finansowanie prewencji i leczenie choroby. W wielu krajach permanentnie zagrożonych malarią udało się w ciągu ostatnich lat aż o 50% zmniejszyć ilość zachorowań na malarię. Rezultaty zmasowanej kampanii leczenia gruźlicy i malarii pod egidą WHO napawają optymizmem w kontekście sceptycznych generalnie ocen, z jakimi wiąże się działalność organizacji międzynarodowych. Z Genewy dla Radia Watykańskiego, Teresa Węgrzyn.
W obliczu fiaska konferencji w Kopenhadze 5 biskupów z różnych krajów Europy wystąpiło z ekologicznym apelem do Unii Europejskiej, aby jednostronnie ograniczyła emisję gazów cieplarnianych o 30% do 2020 roku. Zdaniem biskupów pochodzących z Niemiec, Anglii, Austrii, Belgii i Irlandii, Europę stać dziś na taki odważny gest. Zaznaczają oni przy tym, że ekologiczne inicjatywy Unii powinny być finansowane ze specjalnych funduszy, a nie z budżetu przeznaczonego na działania pomocowe.
Do jeszcze większego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, bo o 40%, apelują tym razem już do wszystkich krajów świata przedstawiciele dwóch czołowych organizacji charytatywnych, CITSE i Caritas Internationalis. Obie organizacje są zawiedzione wynikami szczytu w Kopenhadze. Sekretarz generalny CITSE, Bernd Nilles, przestrzega, by nie dać się zwieść politykom, którzy chcą nam wmówić, że doszli do historycznego porozumienia. W istocie nie przedstawili oni konkretnego i skutecznego rozwiązania, a tym samym zmarnowali historyczną szansę, jaką była konferencja w Kopenhadze. Z kolei zdaniem sekretarz generalnej Caritas Internationalis, Leslie Ann Knight, liderzy polityczni zignorowali wolę obywateli, którzy oczekiwali od nich poważnego potraktowania ekologicznych zagrożeń.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.